historia. Jak jej nie znacie.
Ludu pracujący stolicy.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
We'll never surrender.
Walki o niepotale
krwi. Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie?
Ich bin ein Billiard.
Nie było w historii Warszawy mającego większe znaczenie mieszczanina niż Jan Dekert. To także postać symbol walki o prawa stanu w czasie obrad Sejmu Wielkiego. Zanim rozpalił ambicje polityczne mieszczan, rozpalał naszych przodków i to w sensie dosłownym. Majątek słynnego prezydenta Warszawy wziął się bowiem częściowo z monopolu tabacznego. Zbił fortunę na spekulacjach przy dostawach dla wojska rosyjskiego, a w 1786 roku za 80 tysięcy złotych wydzierżawił na 6 lat Teatr Warszawski. I pomimo tego, że dla przedstawicieli mieszczaństwa było to prawnie niedopuszczalne, Konstytucja Sejmowa z 1775 roku przyznała mu prawo do zakupu dóbr ziemskich i z tego prawa chętnie skorzystał. Skupował podwarszawskie wsie i nieruchomości, wchodząc w posiadanie Wielkiej i Małej Woli, gruntów na Pulkowie koło Powązek, kamienicy na Świętojańskiej 19 oraz pałacyku i folwarku na Faworach. I nawet pomimo tego, że zmarł przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja, to jako postać znalazł się na słynnym płótnie Matejki. Symbolicznie, tak jak w gruncie rzeczy symbolicznie Konstytucja 3 maja przyznawała prawa mieszczanom. Mieszczanie, historia Polski i Konstytucja 3 maja. O tym w kolejnym odcinku sezonu naszego podcastu o czasach stanisławowskich. I tak jak Dekert nie był faktycznie świadkiem triumfalnego majowego pochodu do kolegiaty świętego Jana, tak i sami mieszczanie nie uczestniczyli zbytnio w naszej historii i złotych czasach rozkwitu Rzeczypospolitej. Choć tak jak on często stawali się najbardziej majętnymi warszawianami, to formalnie nie mieli większości praw, jakie od dawna posiadał ten stan w innych krajach Europy. Brak wpływów politycznych i praw społecznych, utrudnione możliwości bogacenia się czy nawet kształcenia były już w XVII i XVIII wiecznej Europie tym, co wyraźnie odróżniało mieszczaństwo Warszawy, Krakowa czy Gdańska od miast w Holandii, Francji czy Anglii. W tych krajach wzrost znaczenia tego stanu i coraz większe prawa polityczne były trampoliną do przemian gospodarczych, emancypacji i finalnie rewolucji przemysłowej. Podglebie tych wszystkich procesów społecznych powstawało znacznie wcześniej. W Polsce i na Litwie mieszczaństwo było przez wieki systemowo blokowane przez walczącą o przywileje i monopol wpływów politycznych szlachtę. Mało tego, było też stosunkowo nieliczne. W drugiej połowie XVIII wieku liczyło raptem około 6% ludności Rzeczypospolitej, około 600 tysięcy ludzi, ustępując z kolei wyjątkowo licznej w Polsce i na Litwie szlachcie, około 8%, i wreszcie jeszcze liczniejszym Żydom. Naród wygnany z wielu europejskich państw, u nas miał swoją ziemię obiecaną i stanowił aż 10% społeczeństwa. O problemach i konfliktach, które to powodowało, opowiemy za chwilę. Ale czy w Rzeczypospolitej w ogóle było miejsce dla mieszczan? Otóż niekoniecznie. Sarmacka filozofia uznawała zasadniczo model trójstanowego społeczeństwa rolniczego, obywającego się raczej bez miast, handlu i rzemiosła. Warto przypomnieć, co już w roku 1600 w rozprawie szlachcica polskiego z cudzoziemcem pisał o legendarnym Lechu Piotr Zbylitowski.
Ten na trzy stany ludzi w państwie swem rozłożył, aby każdy w swym stanie jako przystoi żył. Żołnierz, aby wojował ręką w krwawym boju, oracz, aby o domu żył w lubym pokoju, a ku sprawie świętości trzeci stan kapłański, aby w ich ręku bywał ich bożek pogański. Handlów ani kupiectwa żadnego nie było. Co się doma zrodziło, ku potrzebie było.
Potomkowie Lecha, czyli nasze legendarne pospolite ruszenie, już w 1454 roku wymogło na Kazimierzu Jagiellończyku postanowienie pozwalające pozywać mieszczan przez sądy szlacheckie. Później zakazano im nabywania ziemi, piastowania godności kościelnych czy państwowych. Był to początek stopniowego rugowania stanu, co wyrażało się także w wymiarze symbolicznym poprzez odsuwanie przedstawicieli miast od udziału w sejmach koronacyjnych. Wkrótce dyskryminowano własnych mieszczan także i ekonomicznie. Zakazano im eksportu dóbr poza granice kraju, zapewniając ten przywilej kupcom cudzoziemskim. Sarmacka gospodarka miała tutaj swoją własną logikę. Do tego stan szlachecki praktykował tworzenie osiedli, tak zwanych jurydyk, gdzie umożliwiano pracę partaczy, czyli rzemieślników spoza cechu, tworząc tym samym tandetną konkurencję dla mieszczan. W gruncie rzeczy to, co działo się w Rzeczypospolitej obojga narodów z punktu widzenia gospodarczej historii Europy, było dość dziwacznym mechanizmem. Opowiada nam o tym profesor Zofia Zielińska.
Szlachta była na tyle silna i na tyle jej zależało na kumulacji wszystkich beneficjów, także beneficjum handlu własnym zbożem, że potrafiła zdusić znaczenie mieszczaństwa i to mieszczaństwo pozbawić różnych praw, które ono zdobywało sobie w Europie Zachodniej. To znaczy, i tak miasta polskie były od początku słabe. Pamiętamy bunt wójta Alberta, to jednak był problem narodowościowy, prawda? To mieszczaństwo było w znacznej mierze niemieckie, ale bardzo szybko się polonizowało. I jednak nie problemy narodowościowe, tylko problemy chęć szlachty uzyskania monopolu na wszystkie możliwe korzyści. Pisze o tym Andrzej Frysz-Morzewski w XVI wieku już. To dążenie szlachty do zagarniania wszelkich możliwych korzyści z państwa, z posiadania państwa i decydowania w tym państwie, niestety powoduje złe konsekwencje. I jeśli idzie o mieszczaństwo, widzimy to. Ale już w XVIII wieku zdano sobie sprawę z tego, że to zubaża państwo, zwłaszcza w czasach, ale już w czasach saskich, nie tylko w czasach stanisławowskich, już w czasach saskich mamy dążenie do próby odbudowy miast. Już mamy magnacką opiekę nad częścią miast, zwłaszcza tych prywatnych. Już mamy próby osadzania nowych mieszczan, wzmacniania ruchu imigracyjnego do Polski. No a w czasach stanisławowskich mamy systematyczne działania. Komisje Dobrego Porządku, dążenie do odbudowy miast. No i wreszcie na Sejmie to, że obdarzono mieszczan miast królewskich tymi prawami, które prawo miasta królewskich im dawało, było także wynikiem wzmacniania się mieszczaństwa, jego żądań. To jest pytanie związane także z formą rządów. Jak możemy dać przykład Francji, gdzie po frondzie korona była na tyle silna, że potrafiła złamać potęgę możnych rodów, no i ich klienteli. W Polsce korona nie była na tyle silna, korona elekcyjna, wracamy do problemu elekcji, a przywileje szlacheckie wymuszane przecież przy okazji elekcji. Co to jest przywilej koszycki, prawda? To jest przywilej, którym Ludwik Węgierski usiłował kupić tron dla swojej córki. Więc taka jest przyczyna. W Polsce ten stan szlachecki liczył od 8 do 10%, we Francji przecież mniej niż 2%. No i to pokazuje możliwości tej szlachty i jej krótkowzroczność także w odniesieniu do mieszczaństwa.
Małe znaczenie i wpływy polityczne stanu mieszczańskiego w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej były tym, co dystansowało to państwo od rosnących w potęgę zamożnych krajów zachodu kontynentu. Sam termin mieszczaństwo pojawia się tam już w XI wieku, upowszechnia w XIII wraz z urbanizacją i lokacją miast. Społeczeństwo w Europie było oczywiście feudalne, ale mieszczaństwo Niderlandów, Francji czy Anglii systematycznie zyskiwało znaczącą pozycję ekonomiczną i wolność. Jak mówiło się w miastach niemieckich, Stadtluft macht frei, czyli już powietrze miejskie czyniło wolnym. I ta wolność stawała się przepustką dla rozwoju kultury politycznej, postaw obywatelskich, mecenatu mieszczan w kulturze i wzrostu ich społecznego znaczenia. Na terenach Polski i Litwy działo się zgoła inaczej. W roku 1496 antymiejskie ustawodawstwo wprowadziło tak zwane wtórne poddaństwo, zezwalając na opuszczenie wsi w ciągu roku tylko jednemu chłopu. Tym samym polskie miasta zostały odcięte od możliwości wzrostu, a szlachta wykreowała nawet model tak zwanych miast prywatnych, w których mieszkańcy byli jej podporządkowani. To dziwne wynaturzenie społecznego rozwoju Rzeczypospolitej obojga narodów dostrzegali także przemierzający nasze ziemie cudzoziemcy. Francuz Jean Le Laboureux, podróżujący w XVII wieku po miastach północnego Mazowsza, brytyjski handlowiec Nathaniel William Roxhall i na końcu francuski guwerner Sapiehów, Hubert Vautrin.
Chociaż noszą imię miast, uchodziłyby we Francji za wioski, dlatego że nie są ani murem, ani fosą otoczone, bądź też ich domy rozrzucone w niewielkiej zresztą liczbie źle są stawiane i niewygodne. Co zaś do mieszkańców, nędza ich wzbudza politowanie. W większości źle są odziani, a prawie wszyscy chodzą bosi. Średni stan obywateli, kupcy, rzemieślnicy czy mechanicy są tak nieliczni i tak mało ważą, że można ich uważać za nieistniejących. W kraju, w którym handel jest jak wymarły, manufaktury, wyjąwszy najkonieczniejsze, niemal nieznane, przemysł i rzemiosła pozostawione własnemu losowi bez poparcia. I tylko jako tak odba się o uprawę roli. Stan średni musi z konieczności wymierać i tracić znaczenie. Podobnie jak u innych narodów barbarzyńskich, handel, jaki Polska uprawiała, przynosił więcej korzyści cudzoziemcom niż miejscowym kupcom. Natomiast ten handel, który stanowi duszę świata fizycznego i duchowego, handel, z którego utrzymują się narody, w tym kraju nigdy nie istniał.
Należy pamiętać, że mieszczanie otrzymali w 1772 roku olbrzymi impuls ekonomiczny, jakim był paradoksalnie pierwszy rozbiór Polski. Budowana przez wieki na handlu zbożem gospodarka przeżywała załamanie wprawdzie już wcześniej, czyli po wojnach XVII wieku i z czasów saskich, ale doznała znaczącego wstrząsu, gdy po rozbiorze Prusy odcięły miasto Gdańsk od reszty ziem polskich. Handel został obłożony wysokimi cłami, a dochody szlachty i magnatów mentalnie tkwiących w epoce gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej gwałtownie spadły. Dochodziło do tego, że szlachta coraz częściej sprzedawała swoje ziemskie dobra, a kapitał lokowała w bankach, gdzie dochód okazywał się większy niż z rolnictwa. Naród szlachecki powoli tracił swoje największe atuty na rzecz rozpychających się coraz mocniej mieszczan i Żydów. Przy czym te obie grupy zaczynały ze sobą bardzo mocno rywalizować. Faktem dość mało znanym jest to, że w Rzeczypospolitej to właśnie Żydzi wyrastali na największą konkurencję dla mieszczan. Dominowali w wiejskim handlu, a częściowo w rzemiośle i handlu miejskim. Powiązania ekonomiczne sprawiały, że pozbawieni praw politycznych cieszyli się często protekcją szlachty. Oto jak w 1786 roku obywatele Warszawy skarżyli się na Żydów królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.
Nie ma profesji, w której by Żyd nie był przeszkodnikiem. Oprócz towarów kupieckich, z którymi po domach biegają, Żydzi porywają się do robót złotniczych, kotlarskich, zegarmistrzowskich, kuśnierskich, krawieckich, siodlarskich, rybarskich, szewskich, szmuklerskich i wszystkich innych. Chodzą od domu do domu, a towary, roznaszając po wszystkich stancyjach, dopytują się o robotę.
Mieszczanie słusznie czuli zagrożenie, że w czasie przełomowych obrad Sejmu Wielkiego prawa dla Żydów w Warszawie będą mogły stanowić kolejną próbę stłamszenia ich walki i opozycji. Warszawski magistrat postanowił przeciwstawić się staraniom starozakonnych o prawo do osiedlania się w stolicy i w tym celu wyznaczył delegację mającą przysłuchiwać się obradom Sejmu, czuwać nad sprawami dotyczącymi miasta oraz wpływać na zapatrywania i decyzje posłów. Zwłaszcza Jan Dekert zabiegał o obwołanie marszałkowskie nakazujące usunięcie Żydów z Warszawy. Konflikt buzował i stanowi on bardzo mało znane tło obrad Sejmu Czteroletniego. Opowiada o tym dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Warszawa jest specyficznym miastem, dlatego że ma pewien przywilej, który pozwalał na to, żeby samorząd nie wpuszczał do miasta Żydów, żeby Żydzi nie mogli się na terenie tego miasta osiedlać. Najczęściej taki przywilej dotyczył miast, które należały do kościoła, były własnością kościoła katolickiego. W tym przypadku mamy takie zarządzenie, taki przywilej, który dotyczy właśnie miasta Warszawy. No ale właśnie są te jurydyki, które są poza władzą samorządu. Jedną z takich jurydyk jest właśnie jurydyka, która należała do rodu Pociejów. I ta jurydyka znajdowała się w pobliżu dzisiejszej ulicy Senatorskiej i ulicy Moliera w Warszawie. Tam istniał teren, który był pod zarządem rodu Pociejów. I Pociejowie na terenie, który należał do ich zarządu, zaczęli osiedlać Żydów. Zaczęli osiedlać Żydów, drobnych kupców, drobnych rzemieślników żydowskich. I ci przybysze żydowscy, którzy na tym terenie się osiedlali, ta emigracja żydowska z roku na rok była coraz większa. Ona rozrosła się do ogromnych, potężnych rozmiarów. Na terenie Pociejowa istniało takie targowisko, można powiedzieć, że nawet taka galeria handlowa, można tak to nawet określić. Mieszkało około 2,5 tysiąca Żydów, którzy właśnie zajmowali się drobnym handlem. Tutaj oczywiście funkcjonowały jakieś zakłady zagramistrzowskie, kuśnierskie, krawieckie, siodlarskie, rymarskie, szewskie. Wiele, wiele innych aktywności tutaj Żydzi urządzali. Oczywiście mieszkańcy Warszawy oskarżali również, że tam sprzedaje się tandetę, sprzedaje się kiepski towar. Do języka mieszczan warszawskich weszło nawet takie określenie jak pociejowska tandeta czy pociejowski materiał, który właśnie oznaczał materiał lichej jakości. I oczywiście dla mieszczan warszawskich to była pewna ekonomiczna, przede wszystkim ekonomiczna konkurencja. W związku z tym w drugiej połowie XVIII wieku zaczęto domagać się likwidacji, rugowania Żydów z tego terytorium, powołując się właśnie na ten przywilej samorządu warszawskiego. I w roku 1790 faktycznie mieszczanie warszawscy zaczęli się bardzo silnie domagać rugowania Żydów z terenu Pociejowa. I nawet Urząd Miasta, magistrat warszawski podjął pewne starania na rzecz usunięcia Żydów z Pociejowa. Ale to były oczywiście działania w dużej mierze nieudane. I 16 maja 1790 roku, pod wpływem nieskuteczności tych rugów, to niezadowolenie mieszczan zaczęło rosnąć. No i oczywiście, jeżeli rośnie takie niezadowolenie mieszczan, to potrzebna jest jedynie taka iskra, która padnie na beczkę pełną prochu. I tą iskrą była plotka. Zazwyczaj w przypadku różnego rodzaju nieprzyjemnych wydarzeń związanych ze społecznością żydowską, to właśnie taka plotka powoduje efekt domina i uruchamia pewne wydarzenia. Tą plotką, która uruchomiła wydarzenia, było to, że Żydzi zamordowali krawca Jana Fuksa, że dokonano morderstwa i za tym morderstwem Jana Fuksa, krawca, który mieszkał na terenie Warszawy, stali właśnie Żydzi. Zgromadzony tłum wdarł się na dziedziniec pałacu, zaczęto bić starozakonnych, zaczęto rabować ich mienie, przeniosło się to zresztą też na inne jurydyki. No to wydarzenie odbiło się oczywiście bardzo szerokim echem w Warszawie, na tyle, że trwający Sejm, który wówczas trwał w Warszawie, Sejm czteroletni zajął się tą sprawą. Część posłów podchodziła do niej bardzo poważnie, część nieco lekceważąco, zauważając, że wszystkie do tych wydarzeń doprowadził jakiś właśnie pijany człowiek, który ma swoje problemy finansowe i problemy osobiste, i to on jakby też pała tą nienawiścią do Żydów i on doprowadził do takiego tumultu.
Mimo wszystko charakter nastrojów społecznych i atmosfera zmian nie doprowadziły do eksplozji gniewu. I tego, co działo się później na ulicach Paryża. Miejskie rozruby na Pociejowie były niczym z wypadkami rewolucji francuskiej, gdy celem stała się arystokracja. Kiedy w Polsce spokojnie obradował Sejm Wielki, w lipcu 1789 roku nad Sekwaną mieszczanie zdobywali Bastylię, chłopi wkrótce wywołali rewoltę ludową, czyli wielką trwogę, w czasie której podpalali dokumenty i wieszali panów, a na Wersal nawet ruszyły kobiety. Gdy my w cywilizowany sposób radziliśmy nad Konstytucją 3 maja, we Francji na króla już ostrzono gilotynę. Czy w Rzeczpospolitej nikt nie obawiał się podobnego scenariusza?
Straszono tym, ale jednak w Warszawie wśród elity sejmowej nie było zwolenników ostrych mordów, rewolucji. Mówiło się z dumą o łagodnej rewolucji, czyli ewolucji w kierunku takich potrzeb, jakie społeczeństwo i państwo, jakich potrzebowały, a właśnie nie niszczenia, nie napastowania króla ponad miarę, bo w Sejmie w gruncie rzeczy przez pierwsze 2 lata był napastowany, ale to wszystko w ramach prawa. Paryż był odstręczającym, a nie pociągającym wzorcem. I ostrzegającym także, jeśli chodzi o mieszczaństwo. Siłą stan trzeci zdobył wpływy, a potem rozszerzał je i zdominował kraj, a tutaj chodziło o to, aby tym mieszczanom dać to, co im sprawiedliwie się należy, a czego byli pozbawieni.
Walka o prawa w Rzeczypospolitej przebiegała nadzwyczaj pokojowo. Mieszczan inspirowali reformatorzy Sejmu Wielkiego. To z inicjatywy Kałątaja Małachowskiego i Ignacego Potockiego 2 grudnia 1789 roku miało miejsce wydarzenie przełomowe dla walki o prawa stanu przez wieki marginalizowanego nad Wisłą.
Mieszczanie w czarnych tych ubraniach, prawda, udali się do marszałka sejmowego i na zamek, aby i do króla, aby do marszałków sejmowych, bo było ich dwóch, i do władcy, aby prosić o wzmocnienie, o realizację pewnych mieszczańskich postulatów. To były w olbrzymiej mierze postulaty dotyczące pozycji mieszczan, na przykład możliwości ich kupowania ziemi, czy ich wpływu na duże tereny miejskie zasiedlone przez szlachtę, to jurydyki, które mogły bezkarnie łamać prawo miejskie. No i dopuszczalność mieszczan do ważnych stanowisk państwowych. To wszystko, co potem zrealizowano w prawie o miastach królewskich, tam to trzeba podkreślić, że jednym innym captiva, by mieszczanie otrzymali. Wreszcie, przede wszystkim, wpływ na ustawodawstwo państwowe w tym zakresie, w jakim dotyczył spraw handlu, rzemiosła, miast. I to w 1989 roku, pod koniec, gdy czarna procesja miała miejsce, wydawało się jeszcze nie do uzyskania, ale w 1991 roku, 18 kwietnia 1791 uchwalono prawo o miastach królewskich i te wszystkie postulaty mieszczańskie zostały spełnione. Oni nie dostali osobnej izby sejmowej, ale uzyskali taki wpływ poprzez plenipotentów na uchwały sejmowe, że kwestie uchwał podatkowych, finansowych i zarządzania miastami nie powstawałyby, ustawy dotyczące tych kwestii nie powstawałyby bez udziału miast. Stąd ten entuzjazm mieszczan kilkanaście dni później Konstytucji 3 maja.
Rozdział 3 ustawy rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Miasta i mieszczanie. Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całej wspólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę.
Postulaty przedstawiane przez uczestników czarnej procesji prowadzonych przez Jana Dekerta finalnie nie zostały w pełni zrealizowane i zaaprobowane przez Sejm Wielki. Zapisy konstytucji ostatecznie jednak dawały mieszczanom katalog praw takich jak nietykalność osobistą, dostęp do urzędów, prawo nabywania ziemi i możliwość powoływania samorządów. Ostatecznie jednak zastanawiające jest to, że dotyczyło to tylko miast królewskich, a także jak w gruncie rzeczy jest oszczędny w swych zapisach rozdział 3 ustawy rządowej z 3 maja poświęcony mieszczanom?
Jest wprawdzie bardzo krótki, ale to dlatego, że on zawiera odsyłacz do kluczowej ustawy, jaką jest ustawa o miastach królewskich. No i całą tę ustawę dołączono przecież do Konstytucji 3 maja, a ona miała znaczenie zupełnie zasadnicze dla rozwoju miast. I mieszczanie się nie mylili, popierając tę konstytucję, bo zdawali sobie 3 maja, bo zdawali sobie sprawę, że to, co otrzymali 18 kwietnia, to jest fundamentalna zmiana w warunkach rozwoju miast. I byłoby pewnie przerzucenie tego także na miasta prywatne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby właściciele tych miast nie chcieli skorzystać, a mieszczanie nie chcieli wymusić takich zmian, które były w sąsiedztwie.